Zapraszamy na audycję Aktualności Dnia po 16. Słuchając audycji Aktualności Dnia, jesteś bliżej wydarzeń w naszej ojczyźnie i w świecie. Zapraszamy.
Naszym gościem jest pan dr Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże słuchaczom.
Panie doktorze, mam pytanie, bo wczoraj pojawiły się konkrety, jeżeli chodzi o tarczę antyinflacyjną proponowaną przez rząd i hasłowo to wygląda bardzo obiecująco, bo słyszymy o obniżce akcyzy na paliwo, o tym, że paliwo będzie wyłączone z podatku handlowego, o tym, że gaz będzie z mniejszym VAT-em, że nie będzie akcyzy na prąd dla gospodarstw domowych, niższy VAT na energię, dodatek osłonowy, no i wreszcie cięcia w administracji, tutaj jest mowa od 3 do 5 miliardów złotych oszczędności. Pana jako znawcę zagadnień ekonomicznych chciałbym zapytać i poprosić o rozszyfrowanie tych haseł, czyli opowiedzenie nam, no, jak my to odczujemy jako zwykli ludzie, zwykli odbiorcy i ci, którzy korzystają z tych dóbr, jakimi są paliwo czy energia.
Przede wszystkim cieszę się, że rząd problem drożyzny zauważył, że reaguje, że opracowuje plan zapobiegania jej i jej społecznym skutkom, ponieważ inflacja to zło. Powiedzmy to sobie bardzo wyraźnie i raz na zawsze ustalmy. Inflacja nie musi wcale, jak niektórzy twierdzą, towarzyszyć wzrostowi gospodarczemu, bo jeśli ten wzrost jest oparty na czynnikach takich jak podnoszenie efektywności, jak nowe wynalazki, jak generalnie na zdrowym fundamencie, to powinna mu towarzyszyć albo inflacja bardzo niska, raczej stabilne ceny, może nawet deflacja, jak bywało w niektórych okresach, jeśli spojrzymy na historię gospodarczą Europy, zwłaszcza, że przywołam drugą połowę, a zwłaszcza ostatnie dekady wieku XIX, kiedy Europa rozwijała się najszybciej w swojej historii, kiedy efekty bardzo pozytywne przyniosła ówczesna rewolucja przemysłowa. A więc inflacja to zło, bo powoduje gwałtowne i realne ubożenie społeczeństwa, bo nasze oszczędności i wynagrodzenia są coraz mniej warte, możemy za nie coraz mniej kupić, ich siła nabywcza, jak mówią ekonomiści, spada. Inflacja destabilizuje cały system gospodarczy, a więc wprowadza niepewność, wprowadza brak zaufania tak obywateli, jak i inwestorów do danego państwa, do danego obszaru. W naszych konkretnych realiach inflacja może, takich bardziej już politycznych nawet niż gospodarczych, może zniweczyć sporą część dorobku rządów Prawa i Sprawiedliwości, z realnego dorobku z ostatnich 6 lat na czele z programem 500+ i jemu podobnymi, bo te dodatki będą po prostu mniej warte, mniej odczuwalne, w związku z tym będą także ich pozytywne skutki przez społeczeństwo. Może zniweczyć także dotychczasowe obniżki podatków dochodowych, bo jak mówię, nasze zarobki także w ujęciu netto na rękę, tym, które nas interesuje najbardziej, będą mniej warte. Co zrobić jednak, żeby walka z inflacją była możliwie skuteczna? No przede wszystkim jest potrzebna koordynacja działań rządu i władzy monetarnej, a więc Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej. Mam nadzieję, że ta koordynacja jest, choć prezes Glapiński na wczorajszej konferencji prasowej się nie pojawił. Wzięli w niej udział premier Morawiecki i wiceprremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To dobrze, że był tam Jacek Sasin, bo przecież większość tych dużych spółek energetycznych w Polsce to są spółki państwowe albo przez państwo kontrolowane. Dlaczego mówię o energetyce? No bo od energetyki tutaj oprócz polityki pieniężnej najwięcej jednak zależy, bo drożyzna w Polsce pochodzi z kilku źródeł. Zaraz o nich też może dwa słowa powiem, ale jednym, jak mówię, z dwóch co najmniej najważniejszych jest energetyka. Są ceny surowców energetycznych, które kupujemy z zagranicy, są ceny prądu, który finalni odbiorcy, a więc gospodarstwa domowe czy polskie przedsiębiorstwa, kupują od elektrowni. I im niższe koszty funkcjonowania tychże elektrowni będą, tym taniej będą mogły one nam swój produkt właśnie w postaci energii elektrycznej oferować. Na energii elektrycznej, na kosztach paliwa czy gazu opierają się z kolei też koszty funkcjonowania większości firm. Jeśli one będą wyższe, wyższe będą też ceny towarów i usług, także tych pierwszej potrzeby kupowanych przez każdego z nas jako konsumenta. To jest fundament, to jest jeden z podstawowych czynników kosztotwórczych i cenotwórczych także w rezultacie. Gospodarka XXI wieku bowiem jest gospodarką energii, jest gospodarką energochłonną. Prawie każda branża, każdy sektor jej od cen energii zależy. I w związku z tym tam trzeba właśnie sięgać. Jeśli chcemy zamiast leczyć objawy, sięgnąć do przyczyn choroby, to musimy zająć się energetyką. Tu znaczna część problemu oczywiście leży po stronie Unii Europejskiej, po stronie Brukseli, na czele z osłabionym systemem ETS, czyli handlem absolutnie spekulacyjnym, handlem i jednostkami, uprawnieniami do emisji każdej kolejnej tony dwutlenku węgla. Bo jeśli zastanawiamy się, dlaczego w Polsce mieszkania i domy są dzisiaj tak drogie, to oczywiście popyt za to także odpowiada, rosnący na te mieszkania i domy, ale wyższe koszty ich budowy, wyższe ceny materiałów budowlanych także. A uwaga, producenci materiałów budowlanych takich jak cement, jak płytki ceramiczne, jak wełna mineralna do ociepleń budynków muszą płacić ogromne pieniądze głównie zagranicznym funduszom inwestycyjnym spekulującym na tym rynku za prawo do emisji dwutlenku węgla. Jest to absurd, jest to problem coraz bardziej nabrzmiewający, jest to rzecz, z którą trzeba jak najszybciej skończyć. Oczywiście nie skończymy z tym sami, bo jak mówię, narzuciła to wszystko na nas Unia Europejska, ale z innymi rzeczami skończyć możemy bez pytania Brukseli o zgodę. I tu wskazałbym coś, co w przekazach medialnych nie przewija się chyba wystarczająco często, a o czym premier wczoraj napomknął jednym bądź dwoma zdaniami, oglądałem te konferencje, mianowicie o systemie tak zwanych zielonych certyfikatów, czyli świadectw pochodzenia energii. Polska ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz specjalne rozporządzenia do niej narzucają na producentów prądu, czyli polskie elektrownie, konieczność utrzymywania określonego poziomu produkcji pochodzącej właśnie ze źródeł odnawialnych. To jest aktualnie 19,5%. Rzecz jasna, polskie elektrownie nie mają na swoim terenie instalacji fotowoltaicznych czy wiatrowych, więc muszą kupować właśnie zielone certyfikaty na specjalnym parkiecie towarowej giełdy energii. Te zielone certyfikaty też zresztą ostatnio bardzo mocno zdrożały. Muszą takie świadectwa pochodzenia kupować i łącznie wydają na to rocznie, no ostatni czas biorąc pod uwagę, ostatnie miesiące, prawie 8 miliardów złotych. To wszystko przerzucają potem na odbiorców energii. Te świadectwa, te certyfikaty wydaje wcześniej prezes Urzędu Regulacji Energetyki tym inwestorom, którzy swoje farmy, instalacje fotowoltaiczne czy wiatrowe, jak mówię, zdążyli zbudować przed lipcem 2016 roku, zanim ten system został zmieniony na inny, aukcyjny konkretnie, ale o to w tej chwili mniejsza. A więc mamy zamkniętą grupę zagranicznych inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Grecji, Izraela, głównie z tych państw, plus spółki rodziny państwa Kulczyków, którzy dysponują zielonymi certyfikatami. My ich kieszenie napełniamy wieloma miliardami złotych pochodzącymi z tego, co wydają Polacy, polskie rodziny i polskie firmy. Jest to system, bo powiem wprost, zupełnie bezsensowny. Podobne rozwiązania funkcjonują oczywiście w innych krajach Unii Europejskiej, żeby być sprawiedliwym, muszę przyznać, ale już większość z nich skorygowała go, zreformowała. Niemcy analogiczną opłatę, którą mają u siebie nazywaną skrótem EEG, już obniżyli o połowę, a w przyszłym roku, w 2023, przepraszam, dokładnie, ma ona zostać zlikwidowana w całości. Hiszpanie wprowadzili regulacje, które nakazują producentom przekierowanie swoich ponadprzeciętnych zysków w celu obniżenia rachunków konsumentów. Francja, Wielka Brytania, Węgry wprowadziły podobne rozwiązania. Podaję to jako przykład, jako bardzo ważny przykład na to, że Polska nawet w warunkach funkcjonowania w Unii Europejskiej nie jest pozbawiona możliwości zwalczania źródeł, przyczyn inflacji, a nie tylko leczenia jej skutków, jak mówię, porównałbym je do objawów choroby. Bo je też oczywiście trzeba łagodzić. Dlatego cieszę się, że pan premier wczoraj mówił o specjalnych dodatkach dla osób, dla rodzin uboższych, bo to pozwoli im przetrwać ten najgorszy czas, najwyższej, najgorszej drożyzny. To wszystko trzeba robić, to wszystko jest konieczne, niezbędne, ale jeśli chcemy sobie z drożyzną poradzić na dobre, musimy sięgnąć do jej źródeł. Jeśli chodzi o zielone certyfikaty, to można ten system po prostu zlikwidować. Już kończąc wątek, można obniżyć poziom obowiązku przewidzianego rozporządzeniem, obowiązku, który obejmuje elektrownię, o którym już wspominałem, można wprowadzić mechanizm maksymalnej ceny, choćby uzależnionej od ceny energii, maksymalnej ceny oczywiście tychże zielonych certyfikatów, czyli świadectw pochodzenia. Ale oczywiście nie tylko to jest przyczyną inflacji w Polsce dzisiaj, także ceny surowców, na które nie mamy wielkiego wpływu, z tym trzeba się po prostu pogodzić. Także pozrywane i składane na nowo, być może bezpieczniejsze wkrótce, ale droższe łańcuchy dostaw światowych dostaw powiązań gospodarczych, epidemie wśród zwierząt hodowlanych. Oczywiście takie ogólne przeregulowanie w Unii Europejskiej, które podnosi stopniowo rok po roku, niemal miesiąc po miesiącu już ostatnio koszty funkcjonowania firm, które następnie przekładają się na ceny. No nasza polityka pieniężna związana z ubiegłorocznym kryzysem covidowym, około covidowym, która uratowała fundamenty naszej gospodarki, ale której ceny dzisiaj właśnie ponosimy w wyższej inflacji. No pewien niedobór, jeśli chodzi o nowe inwestycje, zwłaszcza w wydajność firm z jednej strony, z drugiej wyższy wzrost wynagrodzeń. To jest nierównowaga makroekonomiczna pomiędzy jednymi z kluczowych czynników, jakie powinny być w polityce makroekonomicznej brane pod uwagę. Trochę za dużo podatków nałożonych na konsumpcję w ostatnich latach. To jest wszystko zespół przyczyn, które złożyły się na to, że ceny w Polsce, ale także w wielu innych krajach w ostatnim czasie wystrzeliły. Co jeszcze Polska może zrobić? Oczywiście przede wszystkim w Unii Europejskiej zachowywać się znacznie bardziej asertywnie i już na taką asertywność test będziemy mieli w najbliższym czasie, w czasie kiedy dyskutowany będzie na forum Rady i Parlamentu Europejskiego pakiet 13 dyrektyw Fit for 55, który rozszerzy system ETS. Na początku swojej wypowiedzi go krótko opisałem. Mowa o uprawnieniach do emisji dwutlenku węgla na pozostałą część budownictwa, ale także na transport, w tym transport lotniczy. No jeśli tak się stanie, to biedniejszych obywateli państw europejskich, w tym znaczną część naszego społeczeństwa, przestanie być stać na zagraniczne wakacje, na własne mieszkania, czy wręcz prywatne samochody. Nasza jakość naszego życia może spaść w wyniku tego pakietu naprawdę dramatycznie. Zostanie zlikwidowany nasz przemysł drzewny i meblarski. Tak, wręcz zlikwidowany. Będzie właściwie bez sensu, stanie się czymś bez sensu plan budowy centralnego portu komunikacyjnego. Rację bytu straci wręcz część naszych lotnisk regionalnych, które znakomicie się w ostatnich latach rozwijały i otworzyły polską prowincję szeroko na świat, jak niegdyś porty morskie, tak dzisiaj właśnie porty lotnicze. Trzeba na pewno dokończyć proces konsolidacji polskiego sektora paliwowo-energetycznego w oparciu o Orlen. Przejęcie przez ten koncern Grupę Energa już daje wymierne efekty, daje synergię, bo to jest ten sam sektor. Trzeba przejąć Lotos, być może PGNiG, tak by stworzyć dużego gracza liczącego się w Europie, który jak równy z równym będzie mógł usiąść z dostawcami surowców energetycznych do Polski, którego będzie stać na sprostanie wyzwaniom technologicznym, jakie ten sektor w najbliższych latach czeka, którego będzie stać na ogromne wydatki, bo taka jest ich natura, inwestycyjne w badania i rozwój, który będzie miał potencjał, dzięki któremu przyczyni się do rozwoju gospodarczego Polski, a w tym konkretnym przypadku do zahamowania wzrostu cen. To wszystko.
Panie doktorze, stawiamy kropkę albo przecinek. Mechanizmy znamy, więc tylko pozostaje nam oczekiwać na to, kiedy owoce tych wczoraj proponowanych regulacji będziemy odczuwali. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pan doktor Mariana Szołucha, ekonomista, Instytut Prawa Gospodarczego, był naszym gościem.